Jeśli macie Biblię, to proszę otwórzcie drugi list do Koryntian, 8 rozdział, od wersetu 16. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, od wersetu 16 do końca rozdziału. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa. Bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was. A razem z nim posłaliśmy brata, którego za zwiastowanie Ewangelii chwalą wszystkie zbory. Lecz nie tylko to, bo został on wyznaczony przez zbory na uczestnika podróży naszej w tym dziele miłosierdzia, którym pragniemy służyć ku chwale samego Pana i ku okazaniu naszej gorliwości. Zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do was. Co do Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was. Co zaś do naszych braci, są oni posłańcami zborów, chwałą Chrystusową. Okażcie im przeto swoją miłość i potwierdźcie przed zborami, żeście chlubą naszą. Nasz drogi Ojcze, łaskawy Boże, dziękujemy, że możemy wspólnie czytać, studiować, rozważać drugi list świętego Pawła do Koryntian. Wiemy, że jest to list też pełen wyzwań, rzucanych wyzwań ku dojrzałości naszej, naszego Kościoła, Panie. Prosimy Cię, byś nas pobłogosławił przez to rozważanie, przez ciągle zastanawianie się też nad tymi kwestiami opisanymi w 8 rozdziale dotyczącymi finansów, pieniędzy. Panie, chcemy i za Tobą, chcemy czynić to, co się Tobie podoba. I Ty, Panie, dzisiaj sam ucz i przemawiaj do naszych serc. Prosimy Cię przez Jezusa. Amen. Trzecie kazanie z 8 rozdziału drugiego listu do Koryntian znowu dotyczy pieniędzy i tak jak mówiłem, nie ja wybierałem tak temat pieniędzy, który jest kwestią delikatną i drażliwą często w kościołach, ale dzięki właśnie temu, że uczymy po kolei, uczymy fragment za fragmentem, dochodzimy też do takich właśnie urywków pisma, które rzucają nam wyzwanie w takich bardzo istotnych kwestiach. Tak? Tak jak mówiłem, są dwie, wydaje się, najważniejsze kwestie w życiu. Dzisiaj wszystko się opiera na pieniądzach i na seksie. I o tym też Ewangelia mówi. Tak? Jeśli Ewangelia ma być Ewangelią, to musi też mówić o takich rzeczach i o tym, jak powinniśmy w tych sprawach się zachowywać. Jeśli właśnie Ewangelia ma być Ewangelią, musi też mówić coś o naszych pieniądzach, tak? Wspominałem ostatnio o przykładzie ewangelizatorów, misjonarzy, którzy wyjeżdżają często na wschód, tak? Myślą, że załatwi się sprawę tym, że będzie się zwiastowało Ewangelię o zbawieniu, tak? Że no to uwierzcie w Boga, będziecie zbawieni, tak? Ale co później? Co później ci ludzie mają, tak? Są jakimiś uduchowionymi ludźmi, ale często właśnie czy to sprawy pieniędzy, czy polityki, czy inne sprawy są jakby niedotknięte przez Ewangelię. Często tak, niestety taki obraz się rysuje właśnie w Ewangelii, która nie ma, która nie przemawia, tak, do tych kwestii. Także pieniądze są ważne dla Ewangelii. Może to przymknę. Pieniądze są ważne dla Ewangelii. Pieniądze są często, bardzo często, słuchajcie, testem naszej wiary. I Ewangelia Łukasza mówi dużo o tym, że pieniądze są testem naszej wiary. Zobaczcie, Ewangelia Łukasza, kilka cytatów z tej Ewangelii, posłuchajcie. 6 rozdział, 24, Jezus mówi: biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Czy to źle być bogatym? No nie do końca, nie jest źle, ale Biblia nas przestrzega, że bycie bogatym oznacza, że zazwyczaj polegasz na samym sobie. Zazwyczaj polegasz na samym sobie, a Jezus od początku swojej służby powiedział coś innego. On przyszedł się objawić i on przyszedł zwiastować dobrą nowinę komu? Zobaczcie 4 rozdział, 18 werset Ewangelii Łukasza. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I tu ubogi oczywiście niekoniecznie musi oznaczać też jakiegoś biedaka finansowego, ale przede wszystkim, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy jakkolwiek, ilekolwiek pieniędzy nie masz, powinieneś być ubogi, słuchajcie, powinieneś być ubogi, ubogi w duchu, pokorny, który nie pokłada ufności w samym sobie. Wiecie, kto to jest, ten, kto pokłada ufność w samym sobie. Zaraz wam przeczytam też z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział, 20-21. Bogacz zgromadził wiele dóbr na wiele lat i rzekł, tak, teraz moja dusza, możesz odpoczywać, tak? Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. To też jest Ewangelia Łukasza, tak? Więc zobaczcie, nie można... ubogi oznacza, nie możesz pokładać ufności w sobie samym, we własnej mądrości, we własnych finansach, lecz powinieneś we wszystkim zdawać się na Boga. To jest właściwa postawa. Pamiętacie też 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, tak? Jeśli służycie mamonie, to no zawsze, tak? Znienawidzicie tego drugiego Boga. Zawsze, no i ja tutaj nie mówię nawet o jawnej, otwartej nienawiści, ale często tak jest, tak, że jak się oddajemy, jak się ludzie oddają pieniądzom, to ten Bóg już jest takim Bogiem. No zawsze to jakoś sobie możemy wytłumaczyć, tak, że ten Bóg jest na drugim miejscu i tak dalej. Bóg jest zazdrosnym Bogiem, nie zapominajmy o tym, i On chce nas w całości, On chce wszystko, tak? Chce nas całych, nasz czas, naszą pracę, wszystko, tak? Chce, żebyśmy robili dla Jego chwały. I 18 rozdział, 24-25. Trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Oczywiście trudno, to nie jest niemożliwe, ale jest trudno. Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego? No już o tym wspomniałem, tak? Bogaty pokłada ufność w samym sobie, a nie w Bogu. Także słuchajcie, Jezus, sam Pan Jezus w Ewangelii Łukasza przypomina nam w tych różnych wypowiedziach dotyczących pieniędzy, że bezsensowne poniekąd jest nasze mówienie o miłości do Boga, czy o mówieniu o naszym zaufaniu do Boga, bez zmiany naszego nastawienia do rzeczy materialnych. Tak? A z drugiej strony, jeśli już o tych rzeczach mówimy, jeśli rzeczywiście w naszym życiu doświadczyliśmy Bożego przebaczenia, jeśli doświadczyliśmy Jego miłości, jeśli On wyszedł do nas ze swoją łaską, to powinno sprawiać, słuchajcie, że właśnie nasze pieniądze nie będziemy trzymali kurczowo w naszej dłoni, tak? Że to nie będziemy tak zachłannie ściskali nasze rzeczy materialne. I są tu takie brytyjskie powiedzenia o pieniądzach, ale nie mogę ich powtórzyć na kazaniu. Może innym razem, ale mówi się też o ludziach tak, że mają węża w kieszeni, dlatego nigdy nie sięgają po swój portfel, żeby się podzielić z innymi. Tak? To niezbyt przystoi chrześcijanom. A te inne powiedzenia może kiedyś, jak będziemy na piwie, to wam powiem. Mówimy tak naprawdę o dawaniu, mówimy o byciu łaskawym. Przypominam, że też jak już mówiliśmy wcześniej o pieniądzach, to Chrystus rozpoczął spiralę dawania, tak? Czy Bóg rozpoczął spiralę dawania? Dał nam Chrystusa. A jest napisane, że Chrystus siebie ogołocił, stał się dla nas biedny, naprawdę. Słuchajcie, to tak król, który zostawił pałac, zostawił złoto, zostawił wszystko, i urodził się w jakiejś marnej, śmierdzącej stodole. Właśnie z gnojem porozrzucanym dookoła, można powiedzieć. Aby nas ubogacić, tak? Dzięki swojej wytrwałości, dzięki swojej służbie, my się staliśmy w nim bogaci. I I to bogactwo jest oczywiście, ma różny wymiar. To nie jest, nie mówimy tylko tutaj o materialnych rzeczach, chociaż chrześcijanie, którzy zaczynają układać życie tak z Bogiem i tak dalej, ja wierzę, że wytrwałością, że solidnością, pracą chrześcijanie z pokolenia na pokolenie powinni się bogacić. Są oczywiście różne też czasy, gdzie Bóg nam rzuca wyzwania w tej kwestii. To nie zawsze tak jest, że ja nie głoszę tu Ewangelii sukcesu, że absolutnie są też doświadczenia tej ciemnej doliny, tak, przez którą przechodzimy. Ale normalnie zasadą jest, że kiedy układamy nasze życie z Bogiem, to właśnie te rzeczy, tak, jeśli płacimy dziesięcinę i tak dalej, Bóg też obiecuje, że będzie nam błogosławił. Także też Paweł tutaj przypomina, słuchajcie, Koryntianom, że dawanie na słuszne sprawy, a taką słuszną sprawą jest wsparcie dla ubogich w innym kościele. I też ostatnio o tym mówiłem, że te dary, o których tu Paweł mówi, to są dary ponad to, co dajemy z definicji, tak? Bo my z definicji dajemy Bogu 10%. Te dary są darami dobrowolnymi ponad to. I właśnie Paweł przypomina, że dawanie na słuszne sprawy jest po prostu wyrazem działania w nas Ducha Bożego. Jest wyrazem tego, że Bóg w nas działa. I oczywiście sytuacja w samym Koryncie była napięta. Była napięta dla Pawła, ponieważ był ten zgrzyt, tak? Przyszli inni nauczyciele, zaczęli głosić inną Ewangelię. Ewangelię właśnie sukcesu, bogactwa, wspaniałych mów i tak dalej. I tutaj nastąpiło bardzo duże starcie z Pawłem. Paweł wręcz nie mógł do nich przez jakiś czas przyjść, napisał do nich. Także sama sprawa pieniędzy tym bardziej mogła być dla Pawła drażliwa, jednak widzicie, nie bał się na tyle, żeby nie przedstawić sytuacji właśnie tak, jak się ma, tak? Żeby nie opowiedzieć o sprawach tak, jak się mają. Trzeba po prostu, mi się wydaje, że Biblia tutaj uczy o tym, że o sprawach pieniędzy, chociaż to są sprawy bardzo drażliwe, ja sobie zdaję sprawę, trzeba o nich mówić, bo dla chrześcijan to tak samo jak inne sprawy, to jest też sprawa duchowa, tak? Czy to właśnie kwestie seksu, czy tak naprawdę te wszystkie rzeczy są duchowe, tak? One powinny znaleźć odpowiednią definicję, odpowiedni wyraz w Bogu, tak? Także o pieniądzach też należy mówić i to jest bardzo też duże wyzwanie dla pastorów, powiem wam, bo bardzo dużo po prostu ludzi unika. Ja znam pastorów, którzy powiedzieli, że oni by nigdy nie uczyli o pieniądzach we własnym kościele, woleliby zaprosić kogoś, żeby stanął za kazalnicą i zamiar ich wyręczył, tak? Bo bez aż taka obawa, tak? Ale słuchajcie, no ja sobie tak myślę, chcę mówić jak jest, jak ja uważam, że jest, a jak wam się to nie spodoba, to najwyżej mnie, najwyżej będę musiał odejść. Balcerowicz musi odejść. Także słuchajcie, dla chrześcijanina sprawa pieniędzy jest sprawą duchową. Jest taka fajna anegdota o Tomaszu z Akwinu, który rozmawiał z papieżem. Pewnego dnia Tomasz z Akwinu widział, jak papież liczył bardzo dużą sumę pieniędzy. I ponoć Tomasz powiedział przy tym... Przepraszam, ponoć papież powiedział, kiedy zauważył Tomasza, jak mu się przygląda, ponoć papież powiedział do Tomasza: widzisz, Tomaszu, Kościół już dłużej nie może mówić, srebra i złota nie mam. Na co ponoć Tomasz odpowiedział: tak samo święty ojcze, jak nie może mówić, wstań i chodź, tak? Rozumiecie, to jest aluzja do trzeciego rozdziału dziejów apostolskich, gdzie Piotr powiedział: srebra i złota nie mam, ale mówię ci, wstań, tak? Papież mówi: już dłużej nie możemy mówić, nie mamy srebra i złota, nie? Tomasz powiedział też: nie możemy mówić, wstań i chodź. A widzicie, to jest trochę przewrotna anegdota, bo tak naprawdę Tomaszowi chodziło o to, że Kościół jest wezwany do uzdrawiania narodów. I może rzeczywiście dzisiaj nie możemy powiedzieć tak chromemu wstań i chodź, chociaż niektórzy w kościołach próbują bardzo mocno i Bóg czasami odpowiada też na nasze modlitwy w tej sprawie, to jak najbardziej w to wierzę. Ale zobaczcie, Kościół został wezwany do uzdrawiania narodów właśnie słowem, ale też myślę, że pieniędzmi. Też myślę, że pieniędzmi, widzicie, pieniądze mogą służyć uzdrawianiu narodów. Pamiętacie Ezechiela? rzeka wypływająca z tronu, nawadniająca dwa brzegi, gdzie wyrastają drzewa, tak jak w reformacji w Polsce na okładce było co drzewo, a liście jego służą do uzdrowienia narodów, tak? I tak samo w Apokalipsie Jana, 21-22 rozdział, mamy tam drzewo życia z liśćmi, które służą do uzdrowienia narodów. Kościół, Bóg umieścił po prostu w Kościele tak drzewo życia, aby służyło uzdrawianiu narodów. I to uzdrawianie dokonuje się Słowem, tak, Bożym, Słowem Bożym. Ono zmienia rzeczywistość i w to wierzymy. Tak? Każdy z nas, jeśli tu się znalazł, jeśli jest oddany Bogu, każdy z nas się tutaj znalazł z powodu Bożego Słowa. Tak? To ono nas powołało. I tak samo pieniądze służą uzdrawianiu narodów. To znaczy Kościół zawsze przodował w tym, że Kościół zawsze przodował w tym, że niósł pomoc. Tak? Kiedyś, słuchajcie, kiedyś nie było szpitali, tak? Sponsorowanych przez państwo i tak dalej. To Kościół, słuchajcie, troszczył się o ubogich, to Kościół troszczył się o biednych, to Kościół wspomagał różne potrzeby ludzi, nie tylko te duchowe, tak? To wtedy tak nie wyglądało głoszenie Ewangelii, że wysyłamy misjonarzy po to, żeby zachęcali ludzi, no uwierz, tak? To było bardziej holistyczne, tak? Uwierz, ale dlaczego? No, pomożemy ci stanąć na nogi i sprawimy, że zaczniesz się rozwijać, zaczniesz dojrzewać i zaczniesz stawać się produktywnym, tak? To jest jak ten ogrodnik, jak Bóg, który podlewa każdego roku roślinę, czekając, aż wyda owoc. Opowiadałem wam ostatnio o wojnie Charlie'ego Wilsona. Mam nadzieję, że już obejrzeliście, a jeśli nie, to zachęcam. Łatwo jest, nie, wydać na rakiety, a trudniej wydać na szkoły i na... Nie? Trudniej być wiernym właśnie w tym rozwoju ludzi. Tak? Łatwiej jest powiedzieć uwierz, wyjść do przodu, podnieść rękę, niż później latami systematycznie wykładać Boże Słowo, uczyć dojrzałości, tak, w wierze. Także tak to wygląda. Słuchajcie, żeby tak było, żeby Kościół mógł być drzewem życia, Kościół musi pozostawać w sprawie też pieniędzy Kościołem wiarygodnym. I to jest kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć. Kościół musi być Kościołem wiarygodnym i przejrzystym w sprawach finansowych. I to tak samo jak w sprawie seksu. Kościół powinien, tak, być przejrzysty w tych sprawach, żeby nie sieć zgorszenia. Tak? Najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie otworzyć szeroko drzwi na wszystko, tak? na wszelkie przekręty w tej sprawie. I powiem wam, tak jak już wam mówiłem, że w przypadku kościołów i pastorów wątpliwości co do obchodzenia się z pieniędzmi mogą bardzo poważnie podważyć służbę właśnie Kościoła. Jest taki fajny dowcip, posłuchajcie, jest taki fajny dowcip o pewnym starym sknerze. Pewien stary sknera leżał na łożu śmierci. Zawołał doktora, prawnika i pastora, żeby przyszli do niego. I powiedział im coś takiego. Ja wiem, że się mówi, że nic stąd ze sobą nie zabierzemy, ale ja zamierzam zabrać. Mam tu 3 koperty, słuchajcie, w każdej z nich jest gotówka po 100 tysięcy dolarów i proszę was, każdy dostanie po jednej kopercie i proszę was, żebyście jak już umrę, jak będziecie mnie tam żegnać przy tej trumnie, żebyście tak ukradkiem do tej trumny wsunęli każdy po te 100 tysięcy, tak? No i oczywiście oni mówią, tak, dobrze, obiecujemy, zrobimy, tak, nie? I w dniu pogrzebu rzeczywiście tak żegnają się z tym starcem, z tym starym sknerą, który już umarł. Każdy z nich podchodzi do trumny i tak wkłada tam tą kopertę, nie? Ale słuchajcie, minął pogrzeb, była stypa, w drodze do domu idą w trzech i nagle doktora ruszyło sumienie, nie? Mówi, że no wiecie, buduję klinikę, nie miejcie mi za złe, ale zabrałem z tej koperty 50 tysięcy. Zabrałem z tej koperty 50 tysięcy, ale resztę włożyłem do tej trumny, nie? Prawnik stwierdził, no ja zbieram tutaj na fundusz prawniczy, zabrałem 75 tysięcy, ale 25 włożyłem resztę w tej kopercie, wsunąłem do trumny z boku, a kaznodzieja oburzony stwierdził, pastor oburzony stwierdził, panowie, powinniście się wstydzić, ja wsadziłem do trumny czek na całą kwotę. Rozumiecie? Była gotówka, tak? On wsunął czek na 100 tysięcy. No dobra, to już teraz chyba wszyscy zajrzeli. No właśnie, nie? Uczciwość pastorska. Uczciwość pastorska, kwota się zgadza, tak? Kwota się zgadza. Słuchajcie, pieniądze naprawdę mogą poważnie podważyć służbę Kościoła. I apostoł Paweł właśnie o tym mówi w tym fragmencie. Zobaczcie, że Paweł dystansuje się. Paweł się w wersecie 20 odcina od takiego podejścia, które mogłoby zaszkodzić jemu czy służbie pastorskiej. Zobaczcie. Zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć, staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Zobaczcie, on rzeczywiście jest na tyle roztropny, że widzi, że w tej kwestii trzeba odpowiednio się zachować względem ludzi. Tak? Nie tylko względem Boga, ale też względem ludzi. Także Paweł się zdystansował, tak? Prosił ich o to, zachęcał ich, przynaglał ich do tej zbiórki, ale też się zdystansował od tej samej kwoty, tak? Od tego, że on przyjdzie i tak? On weźmie te pieniądze. Nie. Zobaczcie, co on tu pisze. Paweł poleca trzy osoby, które miały wziąć od Koryntian pieniądze i przekazać je świętym w Jerozolimie. Dlaczego trzy osoby? Znamy Stary Testament, możemy zgadywać tutaj wręcz, że chodzi o wiarygodność, tak? Każda sprawa wiarygodna miała się opierać na dwóch bądź trzech świadkach. Najlepiej na trzech właśnie, tak? Więc jest tu trzech świadków, trzech wypróbowanych ludzi. Zobaczcie, tutaj chciałbym przez chwilę to omówić, bo chodzi naprawdę o wypróbowanych ludzi. Zobaczcie, pierwszym bratem, którego Paweł posłał w tej grupie trzech, był Tytus. To jest Tytus, można powiedzieć, brat od serca. On był współpracownikiem, drogim współpracownikiem Pawła. I to był też człowiek, który na początku może nie był zżyty z Koryntianami, ale tak samo się później zżył z Koryntianami jak Paweł. Kiedy trafił do nich z listem od Pawła, oni go tak przyjęli, że po prostu tego też ujęło. I słuchajcie, no my znamy takie wydarzenia w naszym życiu, że teamy, które przyjeżdżały kiedyś do nas, nawet na krótki pobyt, tak się z nami strasznie zżyły. No, przypominam tutaj o obozach językowych, tak? O braciach, siostrach z Prairie. No, słuchajcie, te przyjaźnie są do dzisiaj, tak? Chociaż jesteśmy tysiące kilometrów od siebie oddaleni, to zobaczcie, że właśnie taka krótka społeczność, kiedy jest w Bogu, tak? W duchu, potrafi zżyć ludzi z sobą, nie? Także Tytus też się tak zżył z Koryntianami po tej wizycie. Zobaczcie, co tu jest napisane, że to jest ten brat, który jest gorliwy względem Koryntian, bo nie tylko przyjął to wyzwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości. Tu chodzi, słuchajcie, on był w to zaangażowany. To była sprawa, gdzie widać, on się w to mocno, tak, zaangażował i był w tym wierny. To jest to znaczenie tego słowa. On był w tym szczery, on był w tym wierny. Drugim bratem był ktoś znany wśród kościołów macedońskich ze względu na zwiastowanie Ewangelii. To był ktoś, kto zwiastował w różnych kościołach Ewangelię, był z tego znany. To też był mąż rozpoznany, wypróbowany, wierny, tak, w tym, co robi, i wszystkie kościoły to potwierdzały. W historii interpretacji, słuchajcie, nieraz przypisywano, to nawet jeszcze chyba dzisiaj jest w jednej z ksiąg kościelnych, chyba kościoła anglikańskiego właśnie, kiedy jest modlitwa w kontekście właśnie chyba zbiórki jakieś, to właśnie tą rolę przypisywano ewangeliście Łukaszowi nawet. Nie wiemy, po prostu nie mamy na to dowodów, natomiast rzeczywiście w tym kierunku udawano się. Podobnie też proponowano Barnabę, Sylasa albo Tymoteusza. Możliwe, że nie chodzi właśnie o to, żebyśmy tu zidentyfikowali konkretną osobę, konkretnego człowieka, ale to, co jest ważne znowu, to jest to, że jest wypróbowany wobec kościołów. Jest wypróbowany wobec kościołów. Słuchajcie, skarbnik kościelny, ktoś, kto zajmuje się pieniędzmi, powinien być człowiekiem wiarygodnym, wypróbowanym, tak, który jest szerzej uznawany No też Bóg mówi w Słowie, że powinniśmy zabiegać o to, by przed ludźmi, tak, odpowiednio się prezentować. To jest moja parafraza, ale powinniśmy być wiarygodni wobec ludzi, tak? I on takim człowiekiem był. Słuchajcie, trzeci brat, o którym czytamy tutaj w wersetach 22 i 23, jest wypróbowany też pod względem gorliwości. Tak naprawdę, słuchajcie, ta gorliwość w tym fragmencie, ja się zastanawiam, dlaczego nasi tłumacze wybrali tego typu słowo, bo raczej tu chodzi o pilność, o rzetelność. Pilność, rzetelność. Słuchajcie, on został wybrany ze względu na to, że zobaczcie, posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego pilność wypróbowaliśmy często w wielu sprawach. Nie wiem, czy on był diakonem kościelnym, czy właśnie kimś, kto wykonywał wiele prac do kościoła, ale on był wypróbowany w swojej pilności, w swojej, można powiedzieć, wierności. Niektóre tłumaczenia angielskie mają też eagerness, może nie do końca też trafnie. Tu bardziej właśnie chodzi o tą pilność, o rzetelność, tak? I panowie, to też jest może taka uwaga, że zobaczcie, to też tak jest, nie? W prowadzeniu kościoła, że ci, którzy przejmują pewne inicjatywy, ci, którzy rozwijają się w stronę bycia liderami w pewnych służbach, to są ludzie, którzy powinni być właśnie tacy, wypróbowani, pilni i rzetelni w wykonywaniu różnych spraw, tak? Jeśli myślimy kiedyś w przyszłości o diakonach w naszym kościele, to właśnie tego typu ludzi, tak? Oprócz tych kwalifikacji, które są podane w liście do Tymoteusza czy do Tytusa, to właśnie tego typu rzeczy, jak wierność, wytrwałość, solidność, tak? W wykonywaniu pracy, czyli też wierność. Jeśli się czegoś podejmuje, to w tym trwam, tak? I to sprawia, tak, że stajemy się rozpoznani, stajemy się liderami. Ciekawe jest, słuchajcie, że werset 23 nazywa ich posłańcami zborów. Tak naprawdę dosłownie to jest apostołami zborów. Apostoł nie w sensie takim tym technicznym, ale to są ludzie, którzy zostali posłani, tak? Jako apostołowie, można powiedzieć, jako reprezentanci, jako wysłańcy, oficjalnie, można powiedzieć, z namaszczeniem, z błogosławieństwem tych zborów. Także to jest ważne, tak? Że w Kościele ludzie powinni być wiarygodni, powinni być uznani, rozpoznani. I Kościół ze wszech miar powinien też w kwestii finansowej dołożyć starań, aby być wiarygodnym. I my też staramy się to robić. Słuchajcie, dlatego jest u nas skarbnik, dlatego jest u nas księgowy, tak? To są dwie niezależne osoby, które jedna liczy, podlicza wszystko, czy się zgadza. Druga, to nie jest tak, że my sobie z Markiem sami wypłacamy jakiekolwiek pieniądze, ale staramy się właśnie zachowywać tą wiarygodność. Zaraz jeszcze do tego powrócę, ale to jest niezmiernie ważne. To jest też ciekawe, że werset 23 mówi, że ci wysłannicy, słuchajcie, są chwałą Chrystusową. Są chwałą Chrystusową. I ja myślę, że to jest jeden z najbardziej niesamowitych wyrażeń dotyczących ludzi, nas, wiernych, jakie mogą nas opisać. Niesamowite jest to, że w swoich, będąc wierni, będąc wypróbowani, tak, będąc pilni, rzetelni w naszych zadaniach, stajemy się chwałą Chrystusową. Wiecie, co to znaczy? To my dodajemy Chrystusowi, naszemu Panu, chwały. Może nas to dziwić, ale dokładnie tak samo mówi apostoł Jan w Apokalipsie Jana w 21 rozdziale. Tak? Królowie narodów wnoszą swoją chwałę, gdzie? Do Jeruzalem, która jest świątynią Bożą, gdzie baranek jest światłem. Tak? Zobaczcie, my przez swoją rzetelność, przez swoją pilność w naszych zadaniach, w naszych powołaniach, dodajemy Chrystusowi chwały. Nasz Pan jest przez to uwielbiony, słuchajcie. Niesamowita rzecz. Niesamowita rzecz, że robiąc wiernie swoje rzeczy, czy to wiernie wychowując dzieci, czy wiernie wykonując inne obowiązki, czy wiernie składając sprzęt w kościele, układając krzesełka, to wszystko, słuchajcie, dodaje Chrystusowi chwały. Jeśli to robimy szczerze, tak, wiernie, jeśli jesteśmy w tym właśnie gorliwi, tak, w odpowiedni sposób, bo gorliwość nam się może kojarzyć, tak, z nadgorliwością, a to jest gorsze od faszyzmu ponoć, ale chcę tutaj zaznaczyć, że ta nasza pilność, rzetelność, tak w tym taka wytrwała cichość, tak, nie obnoszenie się z tym, tak, ale to wszystko, słuchajcie, dodaje Chrystusowi chwały. To jest po prostu niesamowite. Mnie to zachęca, mam nadzieję, że was też. Także Paweł bardzo poważnie podchodzi do kwestii pieniędzy, kościelnych pieniędzy, ale muszę przyznać ze smutkiem też, że niektóre chrześcijańskie organizacje bardzo lekko podchodzą do sprawy pieniędzy, ufając, że wszyscy bracia są godni zaufania w tej kwestii. Nie? Niektórzy mają takie dziwne przekonanie i to też się zdarza często wśród chrześcijan, że jesteśmy takimi jakoś dziwnie naiwnymi ludźmi, że ta kwestia jest... Że jesteśmy tacy bardzo sprawiedliwi w tej kwestii. Niektórzy mówią, no w Nowym Przymierzu przecież wszyscy mamy nowe serca i tak dalej, i tak dalej. Ale słuchajcie, czytałem o przypadkach, wyobrażacie sobie, czytałem o przypadkach no, większych kościołów niż nasz. U nas to by się może tak łatwo nie ukryło, ale czytałem o kościołach, gdzie wyobraźcie sobie, są ludzie, którzy chodzą systematycznie z tacką, i wychodzi na jaw po jakimś dłuższym czasie, że systematycznie z tego koszyka znika $200 na przykład. Nie? No, dziwi nas to. Dlaczego? Dlaczego nas to dziwi? Biblia mówi, żebyśmy nie ufali zbytnio we własną uczciwość, tak? We własną sprawiedliwość. Wielu ludzi już upadło w tej kwestii, ufając zbytnio w swoją uczciwość. Jan Calvin, jeden z naszych ojców reformacyjnych, powiedział, słuchajcie, że nic bardziej nie naraża człowieka na podejrzenia niż zarządzanie publicznymi pieniędzmi. Nic bardziej nie naraża człowieka na podejrzenia niż zarządzanie publicznymi pieniędzmi. I dodał przy tym, że czym człowiek wyższą zajmuje pozycję, tym bardziej powinien wziąć sobie do serca przezorność i skromność, o której tutaj w tym fragmencie wspomina apostoł Paweł. Paweł się odcina od tych pieniędzy. Paweł nie chce trzymać swojej ręki na tych pieniądzach, tak? On nie chce trzymać jej ani u siebie w skarpecie, ani u siebie w szkatułce, czy w skrzyni. On chce siebie też chronić, tak? I ludzie właśnie, czy to pastorzy, myślę, że czy właśnie jacyś zarządcy, właściciele nawet jakichś firm powinni siebie też w tej kwestii chronić. Pastorzy muszą się chronić w sprawie finansów i tutaj wam powiem, to jest bardzo dobry przykład człowieka, o którym wszyscy słyszeli. Chodzi o Billy Graham, wielki ewangelista baptystyczny. Słuchajcie, naprawdę mądry człowiek w tej kwestii. Jego dobry przykład jest taki, że kiedy jego służba zaczęła się rozrastać na początku, od razu, słuchajcie, w tej organizacji misyjnej założył nadzór z ludzi składający się z ludzi znających się na finansach, nawet jakichś biznesmenów, którzy zajmowali się wszystkimi finansami, tak? Była rada, można powiedzieć, taka nadzorcza dotycząca finansów. Także wszyscy pracownicy tej organizacji od początku, łącznie z Billym Grahamem, dostawali określone wynagrodzenie, które co roku było sprawdzane, tak, weryfikowane, a budżet co roku był upubliczniany. I słuchajcie, wiele by tu mówić. Można by wymieniać nazwiskami, ale też nie wypada. I to jest bardzo smutna rzecz dla kościołów, że wydarzyło się wiele, wiele skandali obyczajowych związanych z pieniędzmi w kościele. Tak samo jak z seksem. Ale bardzo wiele. Ja tylko podałem wam jeden przykład, tak? Kogoś, kto wyciągał $200 systematycznie co tydzień, co niedzielę. Ale słuchajcie, są pastorzy, którzy po prostu się wyłożyli na tej sprawie, którzy jak na żużlu, tak? Na ostrym wirażu po prostu polecieli tak, że już się nie poskładali, więc pośród tych wszystkich Billy Graham się właśnie ostał dzięki temu, tak? Zawsze mogą się tu pojawić jakieś oskarżenia, zawsze mogą się pojawić jakieś podejrzenia. To jest prawdziwa mądrość, słuchajcie, być klarownym, przejrzystym w sprawie finansów. I ja mówię tutaj o kościele, mówię o jakiejkolwiek nawet organizacji, która by chciała być sprawiedliwa w tej kwestii. Ale też myślę, że nawet w rodzinie, słuchajcie, i tu nie chodzi, że teraz rodzina, że Władek z Ulą ma sobie radę nadzorczą ustanowić nad sobą. Nie, ale czasami wiecie, to jest tak, że mąż nie mówi żonie, żona nie mówi mężowi, tak, o pieniądzach, ile wydaje, ile. No tutaj ja bym powiedział, że w tej kwestii lepiej jest szukać takiej mądrości, gdzie tak, tu się sprawy podejmuje raczej kolegialnie decyzje niż pojedynkę, tak, niż najgorzej jest właśnie być takim pastorem, tak, co od wszystkich potrzebuje. Też komentarz, który czytałem do 2 Koryntian, fajny przykład facet podał, naprawdę ze swojego życia, mądry facet, stary, dobry chrześcijanin, jego syn też jest pastorem, on jest pastorem, powiedział, że słuchajcie, kiedyś miał taki przypadek, że przyszedł do niego człowiek, też pastor, zaczął mu płakać o tym, jak mu źle, jak mu się nie powodzi. No ten ujęty tym, wyjął książeczkę czekową, wypisał mu $2000, tak? Dopiero później się dowiedział, że ten człowiek chodził tak po wszystkich innych i razem zebrał 50 tysięcy, tak? Słuchajcie, naprawdę to są tego typu kwestie. Nikt, że tak powiem, nie... Biblia nas przestrzega, Kalwin nas też przestrzega. Nie bądźmy, nie ufajmy zbytnio w swoją własną uczciwość w tych kwestiach. Także w Kościele też musimy o to zadbać, żeby ta kwestia była transparentna, bo właśnie tak jak mówiłem na początku, naszym zadaniem jest służyć, naszym zadaniem jest uzdrawiać narody i też uzdrawiać w kwestii finansowej, czyli uczyć ludzi odpowiedniej ekonomii, uczyć ludzi odpowiedniego zarządzania pieniędzmi, tak? Bycia z jednej strony tymi, którzy ciężko pracują, oszczędzają, ale też nie tylko dla swojej chwały, ale też po to, by służyć innym, by służyć innym. Także to jest bardzo ważne. I na koniec, słuchajcie, będę już kończył, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bo zaczęliśmy od tego, i to jest tytuł naszego kazania, że nasze pieniądze są sprawą duchową. Pieniądze są sprawą duchową, to jest temat tego kazania. Nasze pieniądze są sprawą duchową w tym sensie, że słuchajcie, to co z nimi robimy teraz, w tym życiu, w tym czasie, będzie miało w jakimś sensie wieczny wymiar. Zwróćcie uwagę na kilka kwestii w kontekście tamtej zbiórki wśród Koryntian. Przede wszystkim, tak jak Paweł argumentuje, słuchajcie, dawanie pieniędzy hojnie dla innych, kiedy potrzebują, kiedy my mamy, z tego co możemy dać, jest wyrazem, jest potwierdzeniem naszej wiary. Tak? Czy ta wiara nie jest pozorna? Bo jeśli wierzymy, że od Chrystusa otrzymujemy wszystko, że Bóg nam daje, no to nie możemy ściskać tego zbyt mocno w garści. Tak? Powinniśmy podać dalej. Tak? To jest ta spirala dawania. Po drugie, dawanie pomaga w realny sposób potrzebującym braciom szczególnie przetrwać w ich potrzebach. Przetrwać i wzrosnąć. W czasie, wierzymy, że w czasie ta sytuacja się może odwrócić i oni tak jak Bóg podlewa systematycznie co rok tą roślinkę, aż wyda owoc. Charlie Wilson, tak? Nie inwestujmy tylko w broń, w rakiety, czyli uwierz Bogu, tak? Ale inwestujmy też w szpitale i w szkoły, tak? Żeby to społeczeństwo mogło od podstaw być zbudowane, żeby nowi wierzący mogli właściwie zacząć podchodzić do sprawy ekonomii, pieniędzy, właśnie seksu i tak dalej, tak? Żeby stawali się dojrzali, żeby wydawali dobre owoce dla Boga. Po trzecie, dawanie, tak, wspieranie też innych kościołów podkreśla prawdę u Nowego Przymierza. Ona jest taka, że jesteśmy jedno bez względu na pochodzenie etniczne i na status społeczny. Mam nadzieję, że Mojżesz, że Felipe tutaj wśród nas się dobrze czują, chociaż jesteśmy z różnych krajów, mówimy różnym językiem, mamy to inne etniczne pochodzenie, to jednak to powinna być prawda, tak, że każdy w tym kościele jest przyjęty bez względu na etniczne pochodzenie, na status społeczny. I ostatecznie czwarty punkt, słuchajcie, dawanie okazuje chwałę Chrystusa w kościele i na świecie, tak? Bo też o tym tu żeśmy czytali, że oni są chwałą Chrystusową i my możemy dodawać Chrystusowi chwały i objawiać chwałę Chrystusa, kiedy będziemy w odpowiedni sposób zarządzali naszymi finansami, czy to w domu, czy jako Kościół. Także chciałbym was zachęcić, żebyście o tym myśleli, że Co prawda to jest trudny temat i my jako Polacy się często czujemy na dorobku i żeśmy przywykli i wiele kościołów przywykło do tego, że to my otrzymujemy z Zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. To jednak słuchajcie, jest coraz lepiej z nami i to już jest ten czas, myślę, kiedy my możemy zacząć służyć innym. Kiedy my możemy budować wieczność też, nie tylko dzięki naszym słowom, ale dzięki naszym pieniądzom, tak? I ostatecznie to, jak dajemy, tak? Jak będziemy dawali jako Kościół, to właśnie pokaże, czy jesteśmy prawdziwie synami i córkami Boga. To pokaże po prostu, czy w naszym wypadku zdarzył się cud. Jaki cud? Właśnie cud przejścia przez ucho imielne, tak? Czy rzeczywiście jesteśmy takimi wielbłądami, które przeszły przez to ucho imielne, które idą tą właściwą drogą do Królestwa Bożego. Amen. Dziękujemy Boże za Twoją mądrość, za Twe dobre dary, za to, że Ty pierwszy nam ofiarujesz, żebyśmy my później mogli stawać się łaskawi tak jak Ty. Prosimy Cię, Panie, przemawiaj do naszych serc w tej kwestii i spraw, byśmy mogli wzrastać w mądrości dotyczącej właśnie kwestii finansów naszego Kościoła, też naszych rodzin. Panie, chcemy w tym życiu służyć Tobie i budować Twoje Królestwo. Amen. Powstańmy teraz właśnie, aby